co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Czym jest przemoc? Jakie są rodzaje przemocy? Jak reagować, kiedy jesteśmy jej świadkami? 26 października w Zielonej Górze startuje kampania edukacyjna, która ma przybliżyć te zagadnienia mieszkańcom. W centrum miasta staną tablice, a do skrzynek pocztowych mieszkańców dotrą materiały zawierające m.in. kontakty do instytucji pomagających zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy. Największy nacisk w tej kampanii ma być położony na aktywizację świadków, tak by nie pozostawiać biernymi. Moimi rozmówcami są dzisiaj Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, kurator sądowy Alicja Czeszyk, specjalistka terapii uzależnień, psycholog, przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji Wioletta Sokołowska-Domagała oraz pracownik Biura Profilaktyki Bogdan Kowol. Sylwia Misiak, zapraszam. Lucyna Poźniak.
Ta kampania nazywa się Widzę, Słyszę, Reaguję. Zielonogórska kampania przeciwko przemocy i jej głównym założeniem jest poinformowanie mieszkańców Zielonej Góry o tym, czym jest przemoc, jakie są rodzaje przemocy, ale też kampania ma na celu uwrażliwienie wszystkich tych, którzy zechcą pomóc ofiarom przemocy i wzbudzenie w nich takiej obywatelskiej odpowiedzialności za tych, którzy są krzywdzeni. Żeby się po prostu nie bali reagować.
Ta kampania jest podzielona na kilka takich segmentów, które mają przybliżyć to wszystko, o czym powiedziała pani kierownik. A mianowicie w centrum miasta od 26 października do 15 listopada staną prezentery, które będą wypełnione treściami edukacyjno-informacyjnymi odnośnie przemocy. Na tych prezenterach można się będzie zaznajomić z takim zagadnieniem, co to jest przemoc, co to są rodzaje przemocy, jak można pomagać osobom, które są krzywdzone. Będzie też omówiona procedura niebieskiej karty, z czym ona jest związana, jak można je uruchomić, kto jest upoważniony do tego, żeby ją uruchamiać. Poza tym wyszliśmy też z prośbą do biskupa zielonogórsko-gorzowskiego o to, żeby wsparł też nasze działanie i ksiądz biskup Liteński wyraził taką chęć współpracy z nami i parafie zielonogórskie będą przez nas wyposażone w materiały edukacyjne, które można będzie w parafiach pobrać. Będą też z ambon w niedzielę podawane informacje, gdzie można skorzystać z pomocy terapeutycznej, jeśli chodzi o zagadnienie przemocy, to współpraca z Kościołem. Natomiast jeszcze mamy w zamiarze zrealizowanie dwóch programów w telewizji. Będą też nasi eksperci mówić o tym, jak pomagać i jaka jest rola świadka przemocy, jak w sobie przełamać takie błędne myślenie, że pomoc to jest donoszenie, wtrącanie się w czyjeś życie. To będą plansze, 1,70 m duże, w takich stelażach umiejscowione koło Bachusa, tego pomnika głównego w centrum na ulicy Kupieskiej.
Bardzo nam zależało na tym, żeby mieszkańcy Zielonej Góry zaznajomili się i wiedzieli, jeśli się zetkną z przemocą, żeby wiedzieli, gdzie się udać. I dlatego zrobiliśmy tak zwany marketing bezadresowy, gdzie około 50 tysięcy ulotek zostanie po osiedlach Zielonej Góry rozniesione, gdzie będą informacje o tym, w jaki sposób i u kogo szukać pomocy. To będą zarówno instytucje ogólnopolskie, telefony zaufania i tak dalej. Natomiast główny punkt ciężkości położyliśmy na te instytucje, które działają i pomagają osobom podlegającym przemocy tutaj w Zielonej Górze. Więc myślę, że informacja będzie powszechna o tych miejscach, gdzie można znaleźć pomoc.
To ważne szczególnie w okresie pandemii, gdy mieszkańcy rzadziej wychodzą z własnych domów.
Zależało nam bardzo właśnie, żeby z tą informacją o tych miejscach, gdzie się świadczy pomoc osobom potrzebującym, żeby trafiła do jak najszerszej grupy naszych mieszkańców. Dlatego, że jeśli się wie, to zawsze łatwiej jest trafić.
Chciałem jeszcze dodać, że obok księdza biskupa, który objął patronat nad naszą kampanią, w gronie patronów honorowych znalazł się jeszcze prezydent miasta Zielona Góra, komendant miejski policji, kurator lubuski i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No i oczywiście Stowarzyszenie Niebieska Linia.
W jaki sposób chcecie Państwo dotrzeć do świadków przemocy, tak by przełamali się i reagowali na niepokojące sytuacje, które obserwują w swoim otoczeniu, albo nawet takie, które mogą dziać się gdzieś za ścianą?
Celem tej kampanii nie jest hasłowość. Na tych wszystkich prezenterach i w materiałach, które będziemy oferować osobom zainteresowanym, przebija w zasadzie edukacja, czyli informacje, które mają na celu edukowanie. Więc tutaj staraliśmy się unikać tego języka ulotkowego, hasłowego, tylko chcemy dać mieszkańcom konkrety w postaci nazywania pewnych rzeczy po imieniu, właśnie wzbudzenia tej odwagi poprzez podanie, w jaki sposób taka pomoc powinna być świadczona, że to jest nic trudnego. Wskazujemy na regulacje prawne, które świadkom przemocy pozwalają na, powiedzmy, zawiadomienie odpowiednich organów, które się zajmują przemocą, żeby ta pomoc po prostu zaczęła funkcjonować, żeby ktoś się zajął taką sprawą. I to jest główna i ważna, najważniejsza sprawa, żeby właśnie ci, którzy chodzą po ulicach i gdzieś za ścianą słyszą krzyk, płacz, żeby się tym zainteresowali, bo to jest nic strasznego. I właśnie wytłumaczenie, że to nie donosicielstwo, tylko to jest normalny, obywatelski, ludzki obowiązek. To jest najważniejsze.
Tutaj rzeczywiście pani zapytała, w jaki sposób ludzi przekonać do tego, żeby oni zgłaszali, tak, żeby reagowali na przemoc, którą słyszą właśnie zza ściany w postaci, nie wiem, krzyków, tak, czy uderzeń, czy wołania o pomoc, tak, bo takie rzeczy możemy usłyszeć. Natomiast jest szereg innych sygnałów, które można zobaczyć w takiej sytuacji, kiedy spotykamy sąsiadkę. Oprócz tego krzyku zza ściany, no widzimy jej spuszczony wzrok, tak, uciekanie, czy też inne takie już w trakcie rozmowy, które wychodzą, tak, kiedy mamy podejrzenie, że rzeczywiście jest to osoba, może być zastraszona, tak, może doświadczać jakiegoś rodzaju przemocy. I jeżeli chodzi o przeciwdziałanie stereotypom, to w zasadzie tylko kampanie edukacyjne, takie informacyjne mają szansę je przełamywać, ponieważ i o przemocy po prostu trzeba rozmawiać. Trzeba o niej mówić i nazywać, co jest przemocą, i podnosić właśnie wiedzę ludzi, ponieważ jak wynika z najnowszego raportu, który był zrobiony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Kantar Polska, to jest raport Ogólnopolska Diagnoza Zjawiska Przemocy w Rodzinie. Z niego wynika, że przemoc w ogóle jest cały czas mocno niedoszacowana, także ona dosięga różne środowiska, nie tylko patologiczne, nie tylko osób o niskim statusie społecznym, czy też osoby nadużywające alkoholu, że ona dotyka przede wszystkim kobiety i dzieci, ale również mężczyzn, a rozmiary tego zjawiska pozostają właściwie nieznane. Oficjalne statystyki są zdecydowanie zaniżone i pokazują jedynie niewielką część, można powiedzieć, czubek góry lodowej. Przemoc nieujawniona, a niekiedy nawet nieuświadomiona, zwana w kryminologii ciemną liczbą, jest bardzo duża, a jej skala trudna do oszacowania. Dużą, a może nawet podstawową barierą właśnie dla zjawiska przemocy jest kwestia świadomości, w tym świadomości społecznej, a więc właśnie tych stereotypów, o których była mowa. Częste opinie badanych, że ofiary przemocy w rodzinie akceptują swoją sytuację, czyli właściwie pomoc nie jest konieczna, są bardzo niepokojące. I to jest właśnie wyraźny i pilny sygnał potrzeby działań edukacyjnych przeciwdziałających stereotypom. To oznacza także, że badania nad przemocą są niezbędne i powinny być kontynuowane. Dlatego ta kampania, którą biuro prowadzi, właśnie wpisuje się właśnie w to, co w zasadzie możemy zrobić, tak? Bo to, że w kodeksie karnym na przykład nawet to się nazywa obowiązek denuncjacji, tak?
Bardzo brzydko.
Tak, nasze społeczeństwo jest ciężko przekonać do, ponieważ mamy takie zaszłości jeszcze z poprzedniego systemu, tak, że konfident, tak, dzieci mówią nawet konfitura na siebie w szkole, tak, czy właśnie denuncjator. I że trudno do takiego społeczeństwa obywatelskiego, którego byśmy oczekiwali, tak? Jakby mamy jeszcze trochę do zrobienia w tej sprawie, nie? W jaki sposób ludzi przekonać, że zgłoszenie, że za moją ścianą może dochodzić do przemocy, to nie jest enuncjacja, właśnie donoszenie, tylko jest to pomoc. I jedynie edukacja, wszelkie kampanie, rozmawianie, no i badanie zjawiska przemocy.
Mnie cieszy bardzo to, o czym powiedziała tutaj pani Alicja, dlatego że te wszystkie elementy, o których wspomniała, właśnie znajdą się na tych tablicach. Tam będzie zarówno przemoc wobec mężczyzn, przemoc wobec kobiet, przemoc wobec dzieci, co to jest przemoc domowa, w jaki sposób można ją odczytać, w jaki sposób jej zapobiegać. Także zapraszam wszystkich do zwiedzenia naszej wystawy. Myślę, że wiele osób znajdzie odpowiedź, w jaki sposób reagować, ale też stwierdzi, że czasami to, co uważa, że to nie jest przemocą, okazuje się, że to jest jednak przemoc.
Ja tam jeszcze chciałam powiedzieć, bo reprezentuję środowisko kuratorów sądowych, to też chciałam powiedzieć, że no, kuratorzy w oczywisty sposób uczestniczą w tym procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bo sprawują dozory i nadzory w rodzinach, w których ta przemoc jest ujawniona. Natomiast też w czasie wykonywanych czynności w innych sprawach, czy to są wywiady środowiskowe, czy też nawet we własnym takim sąsiedzko-towarzyskim środowisku, zdarza się tak, że ludzie po prostu zgłaszają kuratorom też, że coś się dzieje, czyli ten świadek przemocy, który jest sąsiadem, czy kolegą, czy kimś znajomym, zdarza się, że nam, kuratorom, takie rzeczy są zgłaszane i wtedy no, my reagujemy. Czyli chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakąś dużą nieśmiałość albo obawę przed osobistym zgłoszeniem tej przemocy w policji czy prokuraturze, to żeby skorzystać też z pomocy tego pośrednika kuratora, który jeżeli przychodzi, tak, i jeżeli sąsiad wie, że ten kurator tam się pojawia, czy też nawet znają kuratora, bo ludzie znają kuratorów, tak, w blokach i tak dalej, że można po prostu poprosić i powiedzieć, że coś mnie niepokoi, tak? I kurator wtedy ze swoją wiedzą i kompetencją podiagnozuje trochę bardziej te krzyki zza ściany i tak dalej. Ponieważ my się spotykamy z czymś takim, ja często jak czytam różne rzeczy, które piszą kuratorzy, to są na przykład takie informacje, że sąsiadka nie słyszała odgłosy zza ściany i że rzeczywiście były jakieś huki, ale ta pokrzywdzona, ta pani nigdy jej nie poprosiła o pomoc, tak? I ona dopiero jak się tam zdarzyła naprawdę drastyczna scena, o której było głośno, to ona dopiero wtedy dotarła do niej, czy też uświadomiła sobie w pełni, że to była przemoc.
Proszę powiedzieć, czy warto podjąć próbę rozmowy z osobą, która może być ofiarą przemocy? A pytam w kontekście tego, co mówiliście państwo, że niektóre osoby akceptują sytuację, w której się znalazły. Czy też lepiej od razu powiadomić którąś z instytucji, do której namiar, kontakt chociażby znajdziemy w tych materiałach dystrybuowanych w ramach tej kampanii, do takiej instytucji, która może zbadać sytuację albo od razu podjąć interwencję?
No przede wszystkim na początek chciałam powiedzieć, że co jest ważne, ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że jedynym koniecznym warunkiem triumfu zła jest to, żeby dobrzy ludzie nie robili nic. Czyli o przemocy, jak mówimy, to trzeba powiedzieć przede wszystkim, że przemoc jest zawsze intencjonalna i celowa i przemocą jest zarówno działanie, jak i zaniechanie, tak? Oczywiście zawsze wspominamy, że są pewne warunki, które muszą być spełnione, aby ta przemoc zaistniała, tak? Bo jest jakaś dysproporcja sił, która wpływa na to, że ktoś jest ofiarą, a ktoś nie. Ale ta dysproporcja sił nie wynika tylko i wyłącznie z jakiejś takiej przewagi, załóżmy, fizycznej, tak? Bo może być to jakaś przewaga fizyczna, psychologiczna, to może być różnica wieku, tak? Bo to może być na przykład rodzić dziecko, to może być na przykład osoba dorosła, osoba starsza, tak? Często osoby starsze też padają ofiarami właśnie przemocy, tak? Które już są w pewnym wieku i są jakby słabsze biologicznie, tak? Ale też na tą dysproporcję wpływa również na przykład przewaga finansowa, ekonomiczna, tak? Ofiara jest zależna na przykład od sprawcy. Także to są bardzo, bardzo różne warunki. No oczywiście status społeczny, możliwość wywierania różnego rodzaju wpływu. O tym, abyśmy mówili w ogóle o przemocy, też na pewno trzeba powiedzieć, że ta, powiedzmy, dysproporcja sił, czy powiedzmy ta przewaga jest wykorzystana w celu skrzywdzenia. W celu skrzywdzenia, trzeba sobie to jasno powiedzieć, czyli ona jest to działanie z jakąś intencją, z jakimś celem, no i narusza bardzo ważne właśnie dobra osobiste ofiary. To jest na przykład, załóżmy, dobro typu szacunek wobec własnej osoby, poczucie swojej gdzieś tam godności, tak, nietykalność fizyczna, wolność. Więc myślę sobie, że zawsze warto jest w jakiś sposób dotrzeć do ofiar i zareagować, tak, w taki czy inny sposób. Można na przykład osobie powiedzieć, gdzie może szukać pomocy, ponieważ myślę, że bardzo często tak jest, że to, co dla nas jest racjonalne, to nie jest racjonalne też dla ofiary, tak? My znamy pewne strategie działania, wiemy, co można zrobić. Natomiast tutaj jest cała psychologia funkcjonowania ofiar, która wpływa na to, że często pomimo wykształcenia, pomimo wiedzy tych osób, wydaje nam się tak na pozór, że ta osoba będzie wiedziała, jak działać. Ale ponieważ te mechanizmy psychologiczne, które są charakterystyczne dla ofiar, bez względu na ich status, bez względu na wykształcenie tej osoby, tak zawód, który ta osoba wykonuje, funkcjonują w taki sposób specyficzny, ponieważ z ofiarą są związane chociażby takie, powiedzmy, zjawiska, jak na przykład problem wyuczonej bezradności, tak? Ponieważ ta osoba żyjąc w sytuacji przemocowej uczy się, że cokolwiek robi, czy szuka pomocy, czy nie, to i tak ta przemoc ją spotka. Syndrom stresu pourazowego, tak? Też bardzo często występuje u ofiar przemocy. Praktycznie 60-80% ofiar przemocy doświadcza takiego stresu pourazowego. Często są to postawy suicydalne, czyli to są to osoby, które podejmują próby samobójcze albo przynajmniej myślą o samobójstwie, ponieważ czasami to jest jedyna forma jakby dla nich racjonalna rozwiązania swojej sytuacji, ponieważ podejmują różne próby radzenia sobie, tak? Dla nich wydawałoby się, że są skuteczne, nie zawsze są, i kiedy nie znajdują rozwiązania, to myślą często o samobójstwie i też bardzo wiele osób bez względu na status, na wiedzę o tym myśli. Nawet często jak rozmawiamy właśnie z taką osobą, która doświadcza przemocy w różnych obszarach, tak? Bo to jest przemoc domowa, ale też są różne sytuacje przemocowe, w których ludzie się znajdują. Czasami są to sytuacje rówieśnicze w szkole, czasami jest to miejsce pracy. I w sytuacji, kiedy osoba na przykład myśli o samobójstwie i my mówimy jej, że życie jest bardzo wartościowe, że można znaleźć pomoc, że jest wiele osób, które pomogą, że jest mnóstwo instytucji, to ona nam odpowiada w ten sposób, że myśl o samobójstwie bardzo często bywa dla niej pociechą, że jeśli jej życie stanie się nie do zniesienia, to ona ma taki wybór. A to jest jedyne, na co ma wpływ, tak? Taka decyzja, więc to jest taka bardzo złożona specyfika funkcjonowania ofiar przemocy i psychologia ofiar, którą warto poznać, żeby wiedzieć, jak pomóc. No i też problem uzależnień, ponieważ często też ofiary sięgają po różnego rodzaju środki chemiczne, tak? Różne środki psychoaktywne. Żyją w związkach, kiedy na przykład ta druga osoba stosująca przemoc ma problem z substancjami, często z alkoholem, ponieważ praktycznie można powiedzieć, że około 90% sprawców przemocy, tak wskazują dane, około 90-80% to są osoby, które mogą gdzieś mieć ten problem z różnymi substancjami. Chodzi o taką analizę, powiedzmy, w skali roku, kiedy sporządzamy gdzieś dane, są to osoby, które są zatrzymane gdzieś tam. Być może to się zmienia, tak?
W perspektywie. Inne są statystyki policyjne, a inne są statystyki na przykład stowarzyszeń. Chodzi o to, że jednym ze stereotypów jest, że alkohol jest przyczyną przemocy, tak? I to powoduje, że ludzie nie myślą, że osoba, która nie pije alkoholu, mogłaby stosować przemoc. A oczywiście jak najbardziej może, tak? Ponieważ na przykład statystyka pogotowia przeciwdziałania przemocy Niebieska Linia mówi o 50% osób, które się zgłaszają, sprawcy, którzy mają problem z alkoholem, tak? Czyli 50% to są sprawcy, którzy w ogóle alkoholu nie piją, nie? I właśnie taki stereotyp. Oczywiście alkohol sprzyja stosowaniu przemocy, jest czynnikiem ryzyka, ale nie ma związku przyczynowo-skutkowego, że jak pije, to bije, a jak nie pije, to nie bije, tak? Także to jest jeden właśnie ze stereotypów, które należy też obalać, że alkohol nie jest bezpośrednią przyczyną przemocy, tylko jest czynnikiem ryzyka.
To są różnego rodzaju też substancje chemiczne. Dzisiaj coraz częściej osoby sięgają po różne środki. Nawet trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że osoba, która ma problem z alkoholem, to jest tylko osoba uzależniona od alkoholu, bo nawet w diagnozie, w rozpoznaniu wpisuje się często typ mieszany i kieruje się taką osobę gdzieś na oddział uzależnień. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo różne środki. Faktycznie te czasy są zupełnie inne. Natomiast faktycznie no, jest to duży też problem. Mówimy o przemocy takiej domowej, tak? Bo też są różne inne formy przemocy i faktycznie nie jest to jedyny czynnik, który powoduje, że ta przemoc występuje, ponieważ no, sprawca może być osobą, powiedzmy, aspołeczną, tak? Może być to osoba, która ma zubożenie w sferze uczuć wyższych, tak? Może być osoba, która ma taki rys osobowościowy, że ma skłonność do dominacji, niską odporność, załóżmy, na frustrację. Często bardzo wiele różnych kompleksów i słabości, tak, występuje u sprawcy. Taka impotencja fizyczna i psychiczna, tak, i ofiara jest najzwyczajniej takim narzędziem, które sprawca wykorzystuje, aby budować swoje poczucie własnej wartości, tak. Ona jest najzwyczajniej mu potrzebna i dopóki nie ma tej interwencji z zewnątrz, to sprawca nigdy ofierze nie odpuści. Właśnie tutaj psychologia ofiary mówi, że ofiary stosują różne strategie radzenia sobie z sytuacją przemocy, ale sprawca też ma swoje, tak, i można powiedzieć, że ofiara jak gdyby no, może nie tyle gorzej sobie radzi, co często mniej skutecznie, bo na przykład jedną z takich sposobów radzenia sobie, jednym ze sposobów jest strategia poniżająca, tak? I ofiara na przykład myśli, że jak pozwoli się poniżyć, tak jak sprawca, powiedzmy, właduje na nie swoje emocje, to odpuści, tak? Ale sprawca potrzebuje tej ofiary, nie pozwala jej odejść, tak? Jakby jego celem działania często jest zepsucie jakiejś reputacji ofiary, tak? Ponieważ ktoś, kto doświadcza przemocy po raz pierwszy, załóżmy, tak? A jest to osoba, która ma jakiś status społeczny, gdzieś tam funkcjonuje w świecie społecznym, to najzwyczajniej myśli o tym, że chciałaby to w jakiś sposób ukryć, tak? I kiedy po raz pierwszy ukryje to, powiedzmy, okłami środowisko społeczne, rodzinę, znajomych, to zwykle przy kolejnych aktach przemocy postępuje podobnie i ta przemoc jest bardzo trudna, aby ją gdzieś tam uchwycić i, powiedzmy, aby dowiedzieć się o tej przemocy. Czasami jest to dopiero jakaś interwencja z zewnątrz, bo dla sprawcy jedyną taką formą, można powiedzieć, sankcji, to nie jest, powiedzmy, sfera jakaś uczuciowa, nie wiem, empatia, współczucie, ale konkretne sankcje albo prawne, bo często no finansowe, może... tak?
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś w programie, przypomnę, rozmawiamy o zielonogórskiej kampanii Widzę, Słyszę, Reaguję, która rozpocznie się 26 października. Eksperci Biura Profilaktyki, Policji i Sądów przybliżają jej założenia, no i apelują do świadków przemocy, by podejmowali reakcje, widząc takie gesty, znaki przemocy lub domyślając się, że być może ktoś staje się ofiarą przemocy. I w tej części programu przyjrzymy się zagadnieniom związanym z przemocą w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej w kraju, która zamknęła w domach sprawców i ofiary. No i takie moje pytanie, czy już możemy obserwować niepokojące efekty wiosennego lockdownu czy masowych kwarantan ostatnich tygodni, a to co przecież dzieje się teraz, zapowiedzi z wczoraj, ograniczanie możliwości działalności kolejnych branż, chociażby niemożliwość być może za chwilę korzystania z siłowni i z innych miejsc. No w tym momencie w zasadzie czekamy na rozporządzenie, które doprecyzuje całą sytuację. Wczorajsze zapowiedzi, ono ma się pojawić lada chwila. Także wracam do tego pytania, czy już obserwujemy jakieś efekty tego, że ludzie zostali zamknięci w domach i czy to miało wpływ na nasilenie aktów przemocy. Alicja Czeszyk.
Znaczy ja powiem tak, że na pewno wiem, że nasz jedyny szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Zaborze, który to jest w zasadzie jedyny taki specjalistyczny szpital w ogóle w Polsce, jest po prostu przepełniony po brzegi, ponieważ tam, też tam znam ludzi. I powiem tak, że no my tutaj z punktu widzenia też kuratorów, jak COVID się pojawił, kiedy był lockdown całkowity, tak, wszyscy byliśmy sparaliżowani, wszyscy ludzie, tak, byliśmy zamknięci, nie wiedzieliśmy, co to jest w ogóle za zaraza i tak dalej. Więc wtedy w zasadzie, i na przykład jeżeli chodzi o kuratorów, to prezes Sądu Okręgowego i w zasadzie w całej Polsce zostały wydane takie zarządzenia, że należy wykonywać obowiązki przy użyciu środków porozumiewania na odległość. Tylko w przypadku ratowania zdrowia, życia, takich pilnych, wówczas kurator udaje się w teren, bo wiadomo, że kuratorzy pracują w środowisku bezpośrednim, tak? I wtedy taki priorytet w zasadzie był, że w zasadzie no, wszyscy jesteśmy zagrożeni czymś strasznym i może zaraz umrzemy, tak? Natomiast jak już trochę ta sytuacja się ostudziła, no to prezesi poszczególnych sądów również u nas te zarządzenia zmienili, tak, że kuratorzy wykonują czynności w terenie bardzo, czyli to jest, ma być króciutki kontakt, tak, wejście na chwilę z zachowaniem odległości, z odpowiednimi tam maseczkami, przyłbicami i tak dalej, reszta na przykład na telefon, tak. Natomiast myślę, że to żniwo dopiero zbierzemy, tak? To znaczy teraz mamy znowu sytuację, że znowu się zamkniemy, tak? U nas są rozważane znowu procedury takie, żeby znowu kuratorów nie puszczać tak w teren, ponieważ kuratorzy będą roznosić, tak, ten wirusa, tak, no bo pójdą w środowisko, przyniosą do sądu, zarażą pracowników, także no to też się zresztą dzieje, że wyłączane są całe sądy. Także to tak jak tutaj, jakby my po prostu nie wiemy, co się dzieje, znaczy podejrzewamy, tak, wiemy, co się dzieje, reagujemy na sytuacje, w których jest zgłoszenie, tak, czyli jeżeli chodzi o kuratorów, to nie mają takie polecenie, że po prostu bardzo mają się uważać tym sprawom przemocowym przyglądać, mają starać się rozmawiać z pokrzywdzonymi, no jakby bez obecności tego sprawcy, tak? Czyli no, ale też nie zawsze i właśnie przez telefon czasami można
wysłyszeć, tak, że coś jest tutaj podejrzane jednak, tak, więc wtedy kurator musi się udać w środowisko i wejść, zobaczyć. Ponadto źródeł informacji, w których może sprawdzić, tak, no we wsiach to są sołtysi, są dzielnicowi, ośrodki pomocy społecznej, chociaż z tego co wiem, to pracownicy socjalni też w terenie za bardzo nie pracują, nie pracowali, to znaczy na normalnym trybie. Jak to bywa w sytuacji kryzysowej, zawsze wychodzą wszystkie błędy systemowe. I tak samo ta sytuacja nam pokazuje, nie? Że na co chwilę coś wychodzi, tak? Czyli gdzieś proceduralnie, gdzieś coś nie było domknięte, to w sytuacji kryzysowej to się pojawia. Także stan psychiatrii dzieci i młodzieży wiemy, jaki jest w Polsce, nie ma specjalistów, nie ma kto z dziećmi pracować. No i no myślę, że nauczyciele są w ogóle w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ oprócz trudności z nauczaniem zdalnym, to jeszcze spoczywa na nich pewien obowiązek reagowania w tych rodzinach, gdzie na przykład nie ma kuratora, czy nie ma żadnego sygnału, tak? Czyli że kiedy... No i do sądu rzeczywiście rodzinnego wpływały takie informacje. Mamy w ogóle taki spory odsetek dzieci, które zniknęły nam z systemu, tak? Które się nie logowały do nauczania. No i to rzeczywiście był sygnał, żeby kurator sprawdził, co się dzieje, nie? Na pewno izolacja sprzyja przemocy, sprzyja depresjom, używkom wszelkim, nadużywaniu alkoholu i tak dalej, co jak my myślimy o tym, że jest to jakiś czynnik ryzyka, to tak. Czyli wcześniej było tak, że sprawca jak się zdenerwował, to mógł przynajmniej skorzystać z tej metody stop klatki, czyli nie wiem, wyjść, opuścić pomieszczenie. Teraz nie wyjdzie, tak? Może ewentualnie wyjść do łazienki, w tej łazience, nie wiem, wykrzyczeć się, co też nie jest dobre, bo dzieci są świadkami, właśnie a propos tutaj pani zapytała o świadka przemocy, że dzieci są świadkami przemocy przede wszystkim jako ofiary, bo nie możemy oczekiwać od dziecka, że dzieci będą zgłaszały przemoc, tak? Także one, wiemy, że dziecko jest ofiarą przemocy, czy jej bezpośrednio doświadcza, czy jest jej świadkiem, tak? Bo szkody psychiczne, kiedy dziecko przysłuchuje się przemocy, kiedy matka czy ojciec stosuje przemoc wobec siebie, tak, to są takie same, jakby samo doświadczyło bezpośrednio przemocy. Także tym bardziej w czasie pandemii i tym bardziej ta kampania jest teraz ważna bardzo, bo w czasie pandemii i teraz stopniowego zamykania ofiary będą w coraz gorszej sytuacji.
Na przykład Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w momencie, kiedy był ten pierwszy lockdown, zorganizowało takie centrum informacyjne przy pomocy naszej dawnej wiceprezydent Wiolety Haręźlak, gdzie nasi specjaliści, tutaj zresztą obecna pani Wioleta Sokołowska-Domagała, pracowali zdalnie. I co się okazało? Że masa ludzi potrzebuje tej pomocy w momencie, kiedy jesteśmy właśnie zamknięci w czterech ścianach. Bardzo dużo takich zjawisk przemocowych było zgłaszanych. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje właśnie dzięki działaniom biura, bo na przykład we wszystkich wiatach przystankowych, tam gdzie jeżdżą nasze autobusy, były informacje z dyżurami, z telefonami i dzięki właśnie tym ogłoszeniom trafiło do nas bardzo wiele osób, które potrzebowały pomocy i które dzięki właśnie takim działaniom specjalistów taką pomoc uzyskały, mimo że była to pomoc tylko zdalna. Więc tutaj na pewno, jeśli znowu będziemy się zamykać tak bardzo i okaże się, że powiedzmy bezpośredni kontakt będzie niemożliwy, to na pewno tutaj nasze biuro będziemy się starali ponownie taką pomoc uruchomić i zapewnić bezpieczeństwo właśnie przede wszystkim tym ofiarom przemocy.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o sytuację taką szczególną epidemii, to tutaj no, policjanci cały czas monitorują sytuację rodzinną, sprawują nadzór nad rodzinami. Bardzo wiele spraw jest też rozpoznawanych w trybie pilnym. No, oczywiście nie udałoby się to bez dobrej współpracy tutaj chociażby z sądem, tak, rodzinnym, ponieważ no, nie byłoby to możliwe i ten kontakt cały czas jest. Ale też z instytucjami różnymi, które reagują w tych sytuacjach. Chcę jeszcze nawiązać do takiej współpracy też ze szkołami, tutaj naszym partnerze, Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, bo to też ogromną rolę odgrywa, ponieważ my cały czas wchodzimy do szkół, oczywiście za zgodą dyrektorów szkół, realizujemy różne działania profilaktyczne w szkołach, więc mamy kontakt właśnie stały. W sytuacjach różnych interwencyjnych pojawiamy się, w sytuacjach, kiedy działamy profilaktycznie, realizujemy różne programy dotyczące problematyki czy uzależnień, czy cyberprzemocy, czy odpowiedzialności, czy w sytuacjach przemocowych i te problemy są zgłaszane. Są powiedzmy sprawy interwencyjne, gdzie szkoły zgłaszają się z prośbą na przykład o pomoc, pytają, jak zareagować, jaką procedurę zastosować, tak do kogo się zwrócić. Wpływają też do nas pisma właśnie ze szkół dotyczące problematyki przemocy, tak? Czy też informacje o sporządzeniu procedury Niebieska Karta wpływają faktycznie, ponieważ chcę podkreślić, że szkoła jest tym miejscem, gdzie dzieci funkcjonują na co dzień i jakby pokłosiem tej sytuacji, właśnie tej izolacji, są też problemy, które w tym momencie są ujawniane. A jaka skala będzie tych problemów? Tutaj tak jak pani Alicja słusznie zwróciła uwagę, no to my dopiero się o tym dowiemy, więc jakby na ten moment trudno mówić o jakichś takich liczbach czy danych, ale z naszej takiej powiedzmy codziennej pracy, z doświadczenia możemy powiedzieć, że te problemy są. Narastają, coraz częściej się pojawiają. Dlatego właśnie ta kampania, no uważam, że jest wspaniałym takim działaniem, które zwraca uwagę na tą pomoc. Czyli pomimo powiedzmy jakby zmian naszego funkcjonowania, my nie możemy powiedzieć, że nie ma tych problemów, bo one są, tak? I trzeba o tym mówić. I docierać jakby do najszerszej grupy ludzi, tak? Żeby też wiedzieli, gdzie tej pomocy szukać, co należy robić. Bo wiele osób no, musi te działania podejmować, a nie zawsze ma takie też doświadczenie w tym zakresie, tak?
Przypomnijmy, kampania startuje 26 października i potrwa w Zielonej Górze do 15 listopada i dziś musimy już kończyć. Za chwilę oddamy głos Jackowi Stefanowiczowi, a ja jeszcze przypomnę gości, którzy wzięli udział w dzisiejszej rozmowie przybliżającej założenia kampanii Widzę, Słyszę, Reaguję. To kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Zielonogórskiego MOPS-u, pani Lucyna Poźniak, pani Alicja Czeszyk, kurator sądowy, przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji, pani Wioletta Sokołowska-Domagała, a także pracownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogdan Kowol. Dziękuję za uwagę. Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.